Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 26 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI znajduje się w Bazylice Laterańskiej, gdzie otworzył doroczny kongres kościelny diecezji rzymskiej na temat przynależność do Kościoła i duszpasterska współodpowiedzialność. O jego przebiegu poinformujemy w jutrzejszym serwisie informacyjnym. Dziś natomiast w liturgiczne wspomnienie świętego Filipa Neri udamy się do Chiesa Nuova, kościoła, który święty Filip wybudował i w którym został też pochowany. Naszym gościem będzie ksiądz Włodzimierz Tyka, oratorianin. W drugiej części programu ksiądz Waldemar Turek w audycji Śladami Apostoła Narodów opowie o pożegnaniu świętego Pawła z przełożonymi wspólnoty w Efezie. Znajdujemy się w Chiesa Nuova, macierzystym kościele oratorianów, gdzie pochowany jest święty Filip Neri. Dziś w jego liturgiczne święto do tego kościoła przybyły dzieci, a po mszy władze miejskie przygotowały dla nich małe przyjęcie. Skąd ta inicjatywa, może już nawet tradycja?
Rokrocznie władze miejskie oddają hołd świętemu Filipowi, przynosząc kielich wotywny. No i po mszy świętej dla dzieci o godzinie 9 rano, o 10 zwykle przychodzi przedstawiciel burmistrza miasta i oferując kielich zaprasza dzieci na śniadanie.
A skąd to przywiązanie władz miejskich i Rzymu do świętego Filipa?
Ponieważ są mu wdzięczni za to, co dokonał w Rzymie. Święty Filip dokonał reformy tego miasta poprzez jego duchowe wpływy, jego świętość. Miasto było skorumpowane po zniszczeniach, które się dokonały w czasie Sacco di Roma w 1527 roku, kiedy to barbarzyńcy zniszczyli to miasto dogłębnie i wiadomo, że z tym się wiąże również pewne skorumpowanie również społeczeństwa i tak dalej. No i święty Filip po prostu miał taki ogromny wpływ, że uzdrowił to miasto również z innymi świętymi, jak święty Ignacy Loyola i innymi również świętymi tego okresu.
No dobrze, a na czym polegał ten geniusz świętego Filipa? Co Rzymian do świętego Filipa przyciąga? Jak przekonał ludzi do swojej świętości?
Bo to był człowiek bezpośredni, to był człowiek pogodny, to był człowiek, który napawał ludzi jakimś takim optymizmem do życia, który miał taki wyjątkowy dar przekonywania ludzi do Chrystusa. Radosny święty i nowoczesny święty równocześnie. On założył kongregację oratorium, która nie jest zakonem, tylko jest to po prostu kongregacja księży i świeckich żyjących we wspólnocie bez żadnych ślubów.
Wspomniał ksiądz o tym, że święty Filip był właśnie jednym z głównych reformatorów soborowych, trydenckich. Na czym polegała ta reforma?
Nie był teologiem, nie był filozofem, był człowiekiem o wysokiej kulturze, ale niczego praktycznie nie napisał, zostawił po sobie tylko 22 listy, które są u nas zachowywane. Kazał wszystko spalić po swojej śmierci, także nie był człowiekiem, który pisał jakieś traktaty. Ale stworzył coś takiego, co się nazywa oratorium, takie popołudniowe spotkania, które miały różnorodny charakter. Były to kazania, była muzyka, muzyka oratoryjna.
Kościoły, w których służą oratorianie, z reguły nazywa się oratoriami właśnie, co po włosku oznacza dom modlitwy. Dlaczego?
Bo to był właśnie dom modlitwy, stąd się narodziła ta modlitwa, która była przeplatana muzyką, która również była modlitwą. Były tak zwane kazania oratoryjne, które przekazywali poszczególni ojcowie, na początku święty Filip. Były to 40-godzinne nabożeństwa do Eucharystii, modlitwy samych współbraci, którzy modlili się w tak zwanym małym oratorium, a tak zwane duże oratorium to było otwarcie się również na świeckich, żeby te modlitwy można było robić wspólnie razem ze świeckimi.
Dzisiejsza uroczystość świętego Filipa Neri została poprzedzona tutaj pielgrzymką do 7 bazylik. Ta tradycja sięga właśnie czasów jeszcze świętego Filipa. Parę słów o tej tradycji.
Tak, to była tradycja jeszcze średniowieczna, którą święty Filip odkrył na nowo i robi ją zwykle w Wielkim Poście, to znaczy przed zakończeniem karnawału rzymskiego, który odbywał się w sposób bardzo odległy od tradycji chrześcijańskiej. Także święty Filip w tak zwany tłusty czwartek początkowo robił tę pielgrzymkę do 7 kościołów, 7 bazylik. To była bardzo pogodna właśnie taka pielgrzymka do tych kościołów, gdzie praktycznie kierowano się do poszczególnych świętych, do poszczególnych tajemnic Chrystusowych i tak dalej, prosząc o dar nawrócenia dla miasta, dla ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Była to bardzo pogodna tradycja, która odbywała się praktycznie już poza granicami murów aureliańskich, czyli wśród zieleni. Miało to szczególny charakter. I ta tradycja, święty Filip ją przejął od czasów jeszcze średniowiecznych, no i myśmy jakieś 15 lat temu zaczęli ją od nowa. Początkowo próbując chodzić tutaj do niedalekich kościołów rzymskich, kończąc w naszej bazylice filipińskiej, która jest przy termach Caracalli, przy kościele świętych Nereusza i Hileusza. No a w ostatnich latach próbowaliśmy ją odnowić w swoim oryginalnym przebiegu, to jest około 20 paru kilometrów na piechotę, niestety wśród muru miasta. No ale próbuje się również robić tak zwane nocne wędrówki do 7 kościołów. No i ta nocna ma ona swój specyficzny charakter, dzieje się dużą popularnością wśród młodych ludzi, także ostatnio było około 100 ludzi, którzy w nocy właśnie chodzi do 7 kościołów.
Porozmawiajmy teraz o dzisiejszych synach świętego Filipa. Oratorianie mają swój styl. Z jednej strony można mówić o jakiejś wielkiej dbałości o liturgię, czy wręcz zamiłowaniu do dawnej, tradycyjnej liturgii, z tego słynie między innymi oratorium londyńskie. Z drugiej strony mają też swój styl kaznodziejski, gdzie homilia nie jest tylko okazją do tego, żeby podzielić się pewną refleksją, ale jakby walką o duszę słuchacza, aby wyszedł z niej lepszy, aby zatroszczył się o własne zbawienie. Tak to przynajmniej wygląda z zewnątrz. Ksiądz jako oratorianin, jak postrzega wasz styl duszpasterzowania?
Można by to nazwać słowami Newmana, który był słynnym właśnie oratorianinem z Anglii, kardynałem w XIX wieku, który wkrótce zostanie wyniesiony wręcz na ołtarze, który jako swoje motto kardynalskie obrał słowa cor ad cor loquitur. Serce mówi do serca. I to jest chyba ta bezpośredniość w odniesieniu się do słuchaczy, że jest taki styl po prostu bezpośredniości, spontaniczności większej, mniej formalizmu może w tym wszystkim. Trudno powiedzieć, żebyśmy się odnosili do Londynu, do Brompton Oratory jako naszego wzoru, bo jesteśmy raczej odlegli od tamtego stylu. Natomiast dbałość o liturgię, owszem, jest duża. To jest ta modlitwa, która znosi do Pana Boga i ona musi się odbywać w sposób godny tego, co celebrujemy, to znaczy Eucharystii, czy nieszporów, czy wystawienia świątecznego sakramentu. No musi się dokonywać w sposób piękny.
Zakończmy w takim razie małą niespodzianką, dlatego że muszę Państwu powiedzieć, że w tym kościele tak ważnym dla Rzymu i dla Włoch, gdzie pochowany jest święty Filip Neri, proboszczem jest Polak, nasz rozmówca. Jak to się stało?
No to ma swoją tradycję jeszcze od czasów znanego w Polsce ojca Olgieryda Kokocińskiego, który był w Polsce bardzo znanym kaznodzieją. On tutaj przybył jako przełożony, wezwany przez Stolnicę Apostolską. No i za nim podążyło dwóch młodych księży, ksiądz Krawczyk, ksiądz, a ja byłem jeszcze wtedy klerykiem. W 1978 roku dotarliśmy tutaj w sierpniu, no i byliśmy świadkami właśnie wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Ojciec Kociński był wtedy proboszczem, osiągnął 75 lat życia, więc wtedy zostałem wybrany jako jego następca w 1991 roku. Z tym, że muszę powiedzieć, że proboszcz we wspólnocie oratoryjnej to jest jeden z kilku księży pracujących na terenie danej parafii, także kto innym jest przełożony, który jest rektorem kościoła, proboszcz zajmuje się parafią, no są inni współpracownicy. Mamy kilku młodych księży, którzy przybyli do nas z Piemontu. Młody Kanadyjczyk, kilku kleryków, także wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie apogeum tego kościoła i średnia wieku dość mocno w tej chwili zmniejszyła, bo jest średnia wieku około 440 kilku lat, także to jest dobry znak dla naszej kongregacji.
A oratorianie są w Polsce?
Oratorianie są w Polsce i jest dość licznie reprezentowani są, bo główny dom to jest kościół w Gostyniu Poznańskim, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej, znane sanktuarium polskie. To jest największe oratorium w świecie, bo jest tam ponad 20 członków tego kościoła. Potem jest kongregacja w Tarnowie, z której ja pochodzę, której jest również 15 księży. Potem w Studziannie nad Pilicą, gdzie jest piękne sanktuarium Świętej Rodziny i jedyny w swoim rodzaju obraz Świętej Rodziny w głównym ołtarzu, gdzie święty Józef, Matka Najświętsza i Jezus są przy stole i wspólnie zjadają kolację. Potem jest w Bytowie, w Radomiu, no i chyba tyle.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Śladami apostoła narodów.
Pożegnanie z przełożonymi wspólnoty Efezu.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W naszej wędrówce śladami apostoła narodów spotykamy dzisiaj świętego Pawła, który w drodze do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy zatrzymuje się w Milecie. Miasto, ojczyzna słynnego Talesa i wielu filozofów, leżące u ujścia rzeki Meander na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, stanowiło w czasach apostolskich ważne centrum handlowe z dużym portem. Święty Paweł przybył do Miletu na wiosnę 58 roku. Ponieważ statek, którym płynął, miał się zatrzymać tutaj jedynie kilka dni, wezwał przełożonych kościoła z Efezu, odległego około 80 kilometrów, i wygłosił do nich słynne przemówienie, stanowiące swego rodzaju testament duchowy. Święty Łukasz, który był tam obecny jako towarzysz podróży apostoła, przekazał nam jego treść i opisał reakcję słuchaczy. Apostoł nawiązał najpierw do swojego pobytu i posługi w Efezie. Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Opisał następnie swoją aktualną sytuację. A teraz, przynaglany przez Ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Święty Paweł zdawał sobie sprawę z czekających go trudności, niebezpieczeństw, a może nawet i śmierci. Jednak, jako człowiek o ogromnym doświadczeniu i głębokiej więzi z Panem, z ufnością patrzył w przyszłość. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Apostoł przeczuwał, że mogło to być jego ostatnie spotkanie ze wspólnotą Efezu. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego skorzystał z okazji, aby dać kilka duchowych wskazówek odpowiedzialnym za główny z kościołów, jakie założył, i za ich pośrednictwem wszystkim pasterzom kościoła. Mówił przede wszystkim o potrzebie czujności. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nieoszczędzające stada. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. Następnie wezwał do bezinteresowności i miłości bliźniego. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które on sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Apostoł zakończył swoje przemówienie pełne wylewnych uczuć i nawiązań do osobistych doświadczeń. Przemawiał jak ktoś, kto wiele przeżył, kto mówi już tylko rzeczy istotne. powiedzielibyśmy dzisiaj, że mówił od serca. Wyrażał przekonanie o dobrze spełnionym obowiązku zleconym mu przez Chrystusa i o zyskanej zasłudze. Wygłoszona w Milecie mowa świadczy nie tylko o mądrości apostoła narodów i jego przywiązaniu do Chrystusa, ale stanowi też ważne świadectwo jego stosunku do podwładnych. Nic dziwnego, że wywarła ona na słuchaczach ogromne wrażenie. Zapanowała cisza i wytworzyła się szczególna atmosfera. Wszystkich obecnych ogarnęło złe przeczucie co do przyszłości świętego Pawła. Tak przemawia ktoś, kto dostrzega już kres swojego biegu. Autor Dziejów Apostolskich przekazuje nam, że apostoł po zakończeniu mowy upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Komentując przemówienie apostoła narodów w Milecie, biskup Kazimierz Romaniuk pisze: testamenty na ogół składają się z dwóch części. W pierwszej, zostawiający ostatnią wolę, interpretuje niejako własną osobę i dzieło całego życia. W drugiej, występujący w roli niejako proroka, określa, determinuje przyszłość. W tym, co Paweł powiedział o własnym życiu, uderza mocno wyeksponowana sprawa jego apostolskiej bezinteresowności. Dokładał bowiem za życia wielkich starań, żeby dla nikogo nie być ciężarem. Nie wahał się zabrać osobiście do fizycznej pracy, byle tylko nikogo nie obciążać. Przyszłość Kościoła, zwłaszcza na terenie Azji Mniejszej, widzi Paweł niezbyt optymistycznie. Największe zagrożenie pojawi się z wnętrza Kościoła, od fałszywych braci. Trzeba mieć dużo odwagi i wewnętrznego zdeterminowania, żeby być chrześcijaninem. Kto dzisiaj odwiedza Milet, szybko zauważy, że ze starożytnej metropolii handlowej doprawdy niewiele tutaj ostało się wobec próby czasu. Na szczęście w zupełnie dobrym stanie zachował się słynny teatr, który w najlepszym dla siebie okresie mógł pomieścić 25 tysięcy widzów. Dla niego samego warto tutaj przyjechać. Sporo emocji dostarcza też pielgrzymom i turystom oglądanie interesujących ruin rozrzuconych po łagodnych wzgórzach. Kto z przybywających znajdzie chwilę czasu na skupienie, bez trudu usłyszy głos apostoła przemawiającego do delegacji kościoła efeskiego i szybko odczuje, że święty Paweł przemawia również do niego. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.